Jeśli można, bardzo krótko, ale jednak chciałbym się odnieść do krótkich tutaj uwag, nie wchodząc w polemikę, ale czując pewien niedosyt, ponieważ moje wystąpienie na początku było bardzo techniczne, chodziło o zgłoszenie autopoprawek, a tematyka wymaga jednak troszeczkę innego spojrzenia i może kilku innych słów. Myślę, że to, co najważniejsze w naszej dyskusji, bardzo wyraźnie było widać, że mówimy o dwóch różnych poziomach strategii. Jedni poszukują strategii konkretów, szczegółów i mówią, że najciekawsze są programy strategiczne. I patrząc na strategię pod względem ilości stron, można powiedzieć, akurat przypadek, na 248 stron, dokładnie 124 strony, połowa, to zapis programów strategicznych. Przypadek, połowa. Ale druga część to jest to, co jest chyba istotą strategii, czyli określenie tak naprawdę kierunków rozwoju. Jakie są główne wyzwania, które stoją przed naszym miastem? Jakie kwestie musimy podjąć w różnych działaniach, abyśmy mogli nadać naszemu miastu taki impuls rozwojowy, że ponad 20 lat był miastem o wysokiej konkurencyjności w skali europejskiej? I to jest trochę tak jak w tym żarcie, że z jednej strony skupiamy się na konkretnych działaniach i ja już słyszę pytanie sympatycznego dziennikarza, dziennikarki, panie prezydencie, ale konkrety, ale czasami zapominamy, że możemy być w pozycji osoby, która tak się skupi na konkretach, że zapomni tak naprawdę, czemu to wszystko służy. Jakie mamy podstawowe wyzwania, które są przed miastem? Czy w tych naszych wielu konkretnych działaniach odpowiadamy na to, co najważniejsze? Pan przewodniczący Sztuciński podniósł wśród wielu ważnych zagadnień, między innymi kwestie, użyję jego słów w tym momencie, wielokulturowości. Niewątpliwie to jest jedno z największych wyzwań, które stoi przed miastami, tak przed Poznaniem. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na to w ten sposób. Podstawowe bariery dotyczące emigracji uległy zmniejszeniu dopiero w ostatnich kilku latach. Główne bariery, koszt transportu, bariery polityczne, bariery mentalne, wiedza o tym, co się dzieje w innych miejscach świata, w dobie internetu, w dobie tanich połączeń lotniczych, w przypadku muru. Główne bariery dotyczące emigracji zostały rażąco zmniejszone w ostatnich kilku latach. Wniosek? Czeka nas silna migracja. Oczywiście my patrzymy dzisiaj przez pryzmat obecnych doświadczeń, że ona w przypadku Polski będzie raczej miejscem tranzytu do innych krajów o jeszcze lepszej poziomie życia pod względem PKB, ale przecież już dzisiaj Polska jest wśród nielicznej grupy krajów o tym najwyższym poziomie rozwoju. Konferencja klimatyczna pokazała, że tak naprawdę większość krajów, które jest w ONZ-cie, to są kraje o znacznie niższym poziomie życia, niższych dochodach. A więc zbliża się do nas ten moment. Z drugiej strony, kiedy mówiliśmy o wielkim wyzwaniu naszego miasta, jakim jest budowanie silnej metropolii, przecież nie w wymiarze wielkopolski, nawet nie w wymiarze Polski, to jednym z głównych elementów dobrej, silnej metropolii jest otwartość. Czy Poznań jest miastem otwartym? Czy my jesteśmy miastem metropolitalnym? Jeżeli odwiedzimy chociaż bliski Berlin, zobaczymy inne europejskie metropolie, to widzimy bardzo silną monoetniczność Poznania. Poznań jest miastem stosunkowo jeszcze zamkniętym. Czy my jesteśmy otwarci na inne kultury, na inne kolory skóry, na inne zachowania, inne przyzwyczajenia? Ale to stoi przed nami. Żeby być metropolią, nie będziemy silną metropolią, jeżeli Poznań nie będzie rozwijał się jako miasto otwarte. I te elementy znajdują w naszej strategii wydźwięk, aczkolwiek zgodziłbym się z tezą, że w ramach poszczególnych zespołów programowych to poczucie potrzeby otwartości na przybyszów, na to, co charakteryzował Poznań w przeszłości, przypomnę chociażby historię rozwoju miasta Poznania, historię Bamburów, historię społeczności żydowskiej, historię innych przybyszów, którzy budowali miasto, jest nam dzisiaj, wydaje się jednak, dość odległy. I to jest chyba kwestia predimentalności zmian, co stoi przed nami. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na główne wyzwania, które przed miastem, wspomniano tutaj o strategiach kilku polskich miast, zagranicznych, Nottingham, Hanover, ale ja patrzę jeszcze troszkę inaczej. My analizowaliśmy także strategię Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia jest w trakcie przyjmowania strategii EU 2020, gdzie wskazują takie trzy podstawowe filary. Oczywiście upraszczam i skracam, ale po pierwsze wiedza jako główny czynnik rozwoju, po drugie środowisko, kwestia oszczędności zasobów dla budowania wysokiej konkurencyjności własnej. I trzecia kwestia, udział mieszkańców, aktywność wszystkich obywateli. To, o czym mówił pan prezydent Grobelny, że ta strategia i istotą musi być tak naprawdę zaangażowanie wszystkich w jej realizację. A więc udział obywateli, głównie przez pryzmat dostępu do tego, co daje nam rewolucja cyfrowa, wiedzy, wykształcenia, kwalifikacji. Bo tak naprawdę wykluczenie ma swoje podstawy w pewnym ograniczeniu do możliwości indywidualnych kształtowanych przez dostęp do wiedzy, do wykształcenia, do kwalifikacji. Myślę, że to w naszej strategii znajduje odzwierciedlenie. I myślę, że jak Państwo jeszcze raz przejrzycie na te 14 wyzwań strategicznych, który według mnie jest tak naprawdę rdzeniem tej strategii, przecież budując ten program, skupiliśmy się najpierw na analizie wyzwań zewnętrznych i sytuacji Poznania i zdefiniowaliśmy kilka konkluzji strategicznych i dzisiaj można tą część strategii czytać nie szeroko, czytając informacje o stanie obecnym Poznania, ale skupić się tylko na konkluzjach strategicznych, czyli tych głównych wnioskach, które wynikają z analizy sytuacji wewnętrznej Poznania i sytuacji na zewnątrz. W oparciu o te konkluzje skonstruowaliśmy propozycję 14 wyzwań strategicznych, a więc tych wyzwań, które miasto Poznań musi sprostać, jeśli myśli poważnie o budowaniu silnej pozycji w roku 2030. I myślę, że bardzo ważne w dzisiejszej dyskusji, ale także w dyskusji na komisjach jest to, że zasadniczo wokół tych problemów strategicznych, najważniejszych, nie było między nami różnic. Myślę, że można postawić tezę, iż to, co jest najważniejsze w strategii, określenie głównych wyzwań, które stoją przed miastem, jako wyzwań strategicznych, określenie wizji, czym ma być Poznań i misji, jak do tego chcemy dojść, jakie wartości, tutaj zasadniczo nie było mi sporu. To jest bardzo ważne. Gro dyskusji toczyło się bardziej wokół działań, które nas doprowadzą do tego, aby Poznań w roku 2030, czy jestem rzeczywiście miastem metropolitalnym, był rzeczywiście miastem, którego rozwój opiera się na wiedzy, nie w sensie postulatywnym, dobrze by było, bo tak inni też chcą, ale to jest nasza rzeczywistość. Kwestia dotycząca charakteru strategii jako pewnego kompromisu i przełomowości. Zgadzam się z tym. Tak naprawdę strategia, żeby zaistniała, musi być konsensusem. Mówi się, że strategia jest nawet płaszczyzną szukania wspólnego interesu. I dobrze, że w Poznaniu strategia poznańska nie jest, dyskutujemy w kontekście, może jednym głosem uda się ją przegłosować. To dobrze, bo niedobrze, jeśli strategia jest elementem takiego sporu, że już w momencie jej przyjmowania zakłada się, co możemy zrobić, żeby ją nie realizować. Dobrze, że na komisjach generalnie nie mieliśmy głosów przeciw. Były głosy wstrzymujące. Ja rozumiem różnego rodzaju uwarunkowania, poglądy, ale dobrze udało nam się wypracować taki kompromis, takie spojrzenie, które nas łączy. Poznań jest miastem ludzi starszych, młodych, wykształconych, mniej wykształconych, bardzo różnych. I wszyscy oni muszą w tym mieście znaleźć swoje miejsce. Czasami, kiedy mówimy o Poznaniu, to trudno się mieć takiemu wrażeniu, iż niektóre grupy bardzo radykalnie chciały Poznań zawłaszczyć i mówią, ma być tak, a tak. Ale czy to znaczy, że część mieszkańców ma z tego miasta wyjechać? Musimy budować miasto dla bardzo różnych mieszkańców. Te 560 tysięcy mieszkańców w samym mieście Poznaniu to bardzo różni ludzie i wszyscy oni powinni tu się dobrze czuć. Wszyscy powinni tu sobie swoje miejsce znaleźć. A więc strategia jest pewnym kompromisem, pewną rezygnacją z pewnych rozwiązań, może bardzo interesujących dla pewnej grupy, ale nie do przyjęcia dla innych. Szukamy pewnego konsensusu. Czy nie ma emocji? Ja powiem tak. Emocje są przy wyborach. Strategia to jest słowo pojemna. Tu część z Państwa wskazywała, czego im strategii brakuje, ale inni mówili, tu jest aż za dużo pewnych różnego rodzaju propozycji. No, w dyskusjach na komisjach widać było, czego strategii jeszcze nie ma. Ja wielokrotnie powtarzałem, że strategia to nie jest plan rozwoju miasta całościowy. Wiele uwag, nawet dzisiaj tutaj na dzisiejszej debacie, dotyczące polityki oświatowej, słusznych. Tylko pytanie, czy jest to element strategii, czy jest to element właściwej polityki oświatowej, i w ramach tej polityki te kwestie trzeba ująć, ale niekoniecznie w samych strategii. Niekoniecznie to jest wyzwanie strategiczne dla Poznania. Aczkolwiek bardzo ważne w przedmiocie sportu, oświaty, kultury czy w innej dziedzinie. Ale tak naprawdę najtrudniejsze jest wdrażanie strategii. I niewątpliwie podstawowe emocje dotyczyć będą kwestii wyboru wtedy, kiedy manewr jest znacznie węższy. Mówi się, że tak naprawdę wybory strategiczne rzutowane są nawet nie na poziomie tego dokumentu, ale na poziomie jego wdrażania. Gdy trzeba będzie podjąć decyzję, co z tego dokumentu wprowadzimy do budżetu miasta Poznania na rok przyszły, do WPI na najbliższe 5 lat, mając świadomość, że ograniczenia finansowe i ludzkie, bo one są jeszcze ważniejsze, każą nam ograniczyć pakiet propozycji i dokonać bardzo selektywnego wyboru z tego dokumentu, co będziemy mogli wprowadzić do realizacji. I podkreślam, mówi się o pieniądzach. W moim przekonaniu największym ograniczeniem wdrażania strategii nie są pieniądze, ale zasoby ludzkie. Ilość osób, która jest w stanie poprowadzić poszczególne projekty, zakończyć się z sukcesem realizacją. Nie chciałbym polemizować z pewnymi szczegółowymi uwagami, bo myślę, że i nie miejsce, i czas na to, ale jedną uwagę chciałbym tutaj uczynić. Bo pojawiła się teza, iż strategia w zakresie programów ma bardzo różny charakter. Niektórzy z Państwa mówili, że podobał mi się bardzo ten program, cyfrowy Poznań, inni mówili turystyczny, inny jeszcze inny program i widać pewien inny charakter programów. Ale chciałem bardzo mocno podkreślić, że wszystkie 27 programów jest spójnych. Te programy mają pewien zakres, który jest identyczny w każdym programie i poziom spójności jest wystarczający do tego, aby to był jednolity dokument. Natomiast myślę, że pewną wartością jest to, że my pracując nad tą strategią nie tworzyliśmy tego na zasadzie firmy zewnętrznej, która mogła przygotować piękny dokument, zwarty, idealnie wypośrodkowany w sensie charakteru zapisów, tylko martwy. Bo byłby to zapis tak naprawdę kilku autorów, a nie bardzo różnych środowisk. Myślę, że wartością tej strategii jest to, że ona powstawała w wyniku bardzo szerokiej dyskusji i debaty i to widać w tym dokumencie. Widać, że poszczególne fragmenty, zachowując niezbędny poziom spójności, jednak mają trochę inny charakter w szczegółowych zapisach. Myślę, że to jest wartość. Kusi mnie, aby odnieść się do kilku szczegółów, ale staram się tego nie robić. Natomiast powiedziałbym tak, do jednego się tak odniosę szczegółowej uwagi. Kwestia, jakie działania przeciwdziałają migracji, bo to jest problem, czy w strategii jest odzwierciedlone. To jest rzeczywiście jedno z wyzwań, które stoi przed nami, kwestia migracji mieszkańców. Ale trzeba odróżnić dwie rzeczy. Migrację mieszkańców w ramach metropolii, z Poznania do Kórnika, i metropolii, z Poznania do Warszawy czy do Katowic. To zupełnie innego rodzaju problemy. Naszym głównym celem powinno być zatrzymanie mieszkańców w metropolii Poznań. Bo problem dotyczący migracji w ramach metropolii Poznań-Kórnik, powiedzmy sobie szczerze, ma w dużej mierze charakter, wynika w dużej mierze systemu finansowania gmin obecnie. My patrzymy przez pryzmat naszego budżetu i faktu, że miasto Poznań pokrywa, finansuje wiele funkcji metropolitalnych w całej metropolii, a jednocześnie podstawą naszego budżetu jest przede wszystkim PIT, który wynika z tego, gdzie mieszkaniec fizycznie zamieszkuje. Ale myślę, że odpowiedź na to pytanie powinna być nie tylko działanie, które mamy w strategii dotyczące i budowy mieszkań, i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która warunkuje rozwijanie poszczególnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i układu transportowego, który też w znacznej mierze warunkuje możliwości budowy mieszkań w Poznaniu. Ale także odpowiedź na to pytanie jest program metropolitalny Poznań, czyli integrowanie metropolii, czyli takie działanie, abyśmy w coraz większym stopniu mogli powiedzieć, że budujemy jeden spójny organizm, którego finansowanie, którego rozwój jest naszą wspólną odpowiedzialnością. I w tym momencie problem migracji wewnętrznej będzie ulegał zmniejszeniu, natomiast nadal będzie pozostawał problem migracji spoza metropolii Poznań. A więc dbałości o to, żeby przyciągać pracodawców, mieszkańców, studentów do metropolii Poznań. A więc sądzę, że ten program Metropolia Poznań to z jednej strony odpowiedź na budowanie silnej konkurencyjności Poznania w przyszłości, konkurencyjności, która częściowo wynika związana z ilością mieszkańców. My nie przewidujemy znaczącego zagęszczania miasta Poznania, natomiast możemy uzyskiwać ten potencjał demograficzny także przez przyłączanie obszarów okołopoznańskich, szanując ich autonomię, szanując ich tożsamość lokalnych społeczności, takich samych gmin jak miasto Poznań, jeśli chodzi o uprawnienia, ale tworząc jeden dobrze pracujący organizm. Także na to, myślę, wydaje, można spojrzeć strategię właśnie w ten sposób. Chciałbym też zwrócić uwagę, że kilka uwag szczegółowych, które Państwo podaliście, odnosiło się do rzeczy, które już zostały poprawione. Przypomnę, w ramach autopoprawki włączyliśmy do sportu także kwestie szkół. Sport w szkołach jest już ujęty. Tutaj Pan Radny krytykował kwestię, konkretny zapis, że mówimy przygotowanie analizy prawnej, możliwości udzielania absolwentom wyższych uczelni kredytów mieszkaniowych. To już też jest zmienione. Ja cytowałem to przed chwilą. Mamy już zapis konkretny, analiza możliwości. Natomiast jednego nie zmienimy. I to jest ostatnia uwaga, moja uwaga. Strategia na 20 lat obejmuje i działania już zaawansowane, jak i działania, które są dopiero na samym początku, na etapie koncepcyjnym. A więc my w strategii będziemy mieli propozycje, gdzie musimy sobie uczciwie powiedzieć, na tym etapie jest to koncepcja. Koncepcja, która ma wielu zwolenników, która z wielu powodów wydaje się dla miasta bardzo ważna, ale my dzisiaj jeszcze nie możemy powiedzieć, że ona jest w pełni możliwa do realizacji. Bo gdybyśmy chcieli w strategii ująć tylko to, co sprawdziliśmy, to albo byśmy jej nigdy nie uchwalili, bo zawsze byłyby nowe propozycje, koncepcje i byśmy jeszcze musieli mieć chwilę czasu, aby je dokładnie prawnie zweryfikować, albo byśmy strategię radykalnie ograniczyli tylko do tego, któryśmy dokładnie sprawdzili, zbadali, co też nie byłoby dobre. A więc ten różny poziom zaawansowania poszczególnych elementów w ramach programów strategicznych jest nieunikniony. Natomiast, jak powiedziałem, to dotyczy programów strategicznych. W moim przekonaniu elementem podstawowym to jest ta pierwsza część, określenie kierunków rozwoju miasta, a poszukiwanie odpowiedzi, jak te kierunki chcemy realizować, czyli programy strategiczne, to jest element mimo wszystko pochodny. Ja jeszcze raz chciałbym wszystkim Państwu bardzo podziękować i myślę, że ta dyskusja tak naprawdę ma znaczenie nie tylko dla uchwalenia tego dokumentu jako pewnego materiału, ale przede wszystkim dla naszych działań, bo zakładam, że po to przyjmujemy ten dokument i po to dyskutujemy nad nim, aby to przełożyło się na nasze konkretne działania w przyszłości, na które wydaje się z reguły jest bardzo mało czasu wobec spraw bieżących. Dziękuję bardzo. Konkretna uwaga formalna. Pan prezydent uzgodnił, iż w formie autopoprawki przyjmujemy uwagi, co złożył pan radny Wojciech Majerzyski w imieniu Platformy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie...